Od samego początku stworzenia człowieka, Pan Bóg chciał z nim mieć społeczność. Niestety wskutek nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, wskutek grzechu, który wkradł się, ta relacja została zerwana. Nie oznaczało to jednak, że Bóg nie chciał tej relacji odnowić, że Bóg przestał mówić do człowieka. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, rozpoczyna się od takiego stwierdzenia: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do człowieka. Ostatnio, mówi autor tego listu, przemówił u kresu tych dni przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, dając niesamowity obraz swojej wielkiej miłości do stworzenia, do człowieka, za którego posłał Jezusa, który umarł za nas. Jezus, gdy odchodził, gdy dokonał misji, spełnienia misji odkupienia człowieka, powiedział do swoich uczniów, apostołów: lepiej, żebym ja odszedł, bo wtedy Pocieszyciel, Duch Święty przyjdzie i On was będzie dalej prowadził. Jezus był ograniczony miejscem, czasem i chwilą. Natomiast Duch Święty, gdy zstąpił, i wiemy o tym, Dzieje Apostolskie nam o tym mówią, drugi rozdział, gdy zstąpił, jest w każdym człowieku wierzącym, jest tam, gdzie lud Boży zgromadza się, jest pośród i może w niesamowity sposób oddziaływać w jednym czasie wszędzie, gdzie Kościół jest zgromadzony i gdzie ludzie przez Ducha Świętego są posyłani. Rzymian 8:14 mówi nam: bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Przekład ekumeniczny mówi: bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi. I o tym też mówiliśmy, że to jest nasza suwerenna decyzja. Bóg oczekuje i Bóg chce nas prowadzić, ale to jest nasz wybór, czy chcemy, aby Duch Święty w naszym życiu nas prowadził. Czy chcemy podejmować decyzje skonsultowane z Nim, czy chcemy dokonywać wyborów, które są przez Niego akceptowane i aprobowane. Rodzi się pytanie, jak Duch Święty prowadzi? Jak On przemawia? Jak mówi? Jak możemy wiedzieć, że to On? I dzisiaj chciałbym, byśmy o niektórych sposobach mówienia, przemawiania Ducha Świętego do nas, do Kościoła, do ludzi wierzących, mogli sobie powiedzieć. Po pierwsze, Duch Święty prowadzi nas, Duch Święty mówi do nas, przemawia do nas poprzez spisane Słowo Boże. To najważniejszy, najpewniejszy i najczęstszy sposób komunikacji Ducha Świętego z człowiekiem. Wartość Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego jest nie do przecenienia. Ono odgrywa najistotniejszą rolę w życiu człowieka wierzącego. Stąd apel, wezwanie apostoła Pawła w liście do Kolosan 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Słowo Chrystusowe niech zamieszkuje, niech przebywa, niech trwa w was w obfity sposób. Ono ma być ciągle obecne w naszym życiu. Nazwane jest, gdybyśmy przestudiowali Pismo Święte pod względem tego, jak ono nazywa siebie, to wyszukalibyśmy między innymi takie stwierdzenia, że jest ono Słowem Pana. To znaczy, że źródłem inspiracji jest sam Pan Bóg. On zaplanował wszystko i zgodnie ze swoją wolą realizuje. Jest nazwane Słowem Chrystusowym, to co już zacytowałem z listu do Kolosan 3:16. To oznacza słowa wypowiedziane przez Chrystusa, Ewangelię oraz słowa zbudowane na nich, listy i to co mówi nam Nowy Testament. Jest ono nazwane Słowem Łaski, które w niezasłużony sposób przychodzi do nas i przemienia nasze życie. Jest nazwane Słowem Prawdy, ono pokazuje nam prawdę o Panu Bogu, uczy nas prawd o Nim, o nas, człowieku i Kościele i różnych aspektach życia człowieka. Pozwala korygować kurs naszego życia, darzy doskonałą wolnością. Ono jest nazwane słowem wiary. Ono inspiruje, zapala, pobudza naszą wiarę do doświadczania Boga w głębszy sposób, w większym wymiarze. Doprowadza do miejsca, gdzie stwierdzamy, z Bogiem wszystko jest możliwe, ja nie poddam się i przejdę daną sytuację zwycięsko. Jest również nazwane słowem mocy. To ono, przyjęte wiarą, uruchamia Boże działanie, wyzwala Bożą moc, uwalnia manifestowanie się Boga w życiu jednostek, osób lub całych społeczności. Ono jest również nazwane słowem pojednania. To ono spowodowało, że nasza relacja z Bogiem została odnowiona. My, grzeszni, zepsuci ludzie, dzięki ofierze Chrystusa i działania Słowa Bożego w nas, mogliśmy na nowo pojednać się z Bogiem, ale także to słowo przypomina nam o zadaniu, jakie mamy, o misji, jaką mamy do spełnienia, abyśmy zwiastowali Ewangelię, dobrą nowinę ludziom, którzy są wokół nas, aby oni także mogli usłyszeć o Chrystusie, który kocha człowieka, który przyszedł po to, aby na nowo naprawić zerwaną więź ze Stwórcą, z Bogiem Ojcem. A więc tak jak powiedziałem, ono jest różnie nazywane. Różne są również określenia i porównania tego słowa. W różnoraki sposób ono o sobie mówi. Jest nazwane mieczem. Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. W liście do Efezjan jest nazwane słowo mieczem ducha. A więc to jest coś, co penetruje nas, rozdziela wszystko, co w nas, pokazuje prawdy o nas, ale także tym słowem walczymy, przeciwstawiamy się przeciwnikowi. A więc jest mieczem, jest również sędzią. Ten sam dalej, gdybyśmy cytowali werset Hebrajczyków 4:12, zdolne osądzić nasze plany, zamiary, a więc ono osądza nasze motywy, ono pokazuje nasze ambicje, aspiracje, nasze pragnienia, to ono wpływa na nasze życie. Ono również przez Jeremiasza nazwane jest jak ogień, jest ogniem. Jeremiasza 23:29 werset. Pan Bóg zapytuje, czy moje słowo nie jest jak ogień? I ono czasami takie jest w naszym życiu. Kiedy je czytamy, ono zaczyna wypalać z nas to, co złe. Zaczyna rozpalać w nas. Zaczyna powodować, że to słowo żyje, że jest aktualne w naszym życiu. Jeremiasz dalej mówi, i czy nie jest ono jak młot, który kruszy skałę? Mamy swoje warownie, mamy swój światopogląd, mamy swoje wyobrażenia na Pana Boga, ukształtowane czy przez innych, czy przez nasz sposób myślenia, przez kulturę, w której żyjemy. I czasami Słowo Boże przychodzi jak młot, który musi rozwalić wszystko, co z nas, który musi rozwalić nasz sposób myślenia, który musi zburzyć twierdzę, która jest zbudowana w naszym życiu wskutek różnych wydarzeń. I ono wtedy jest jak młot, który przychodzi i rozwala wszystko, co musi być rozwalone. Psalmista w 119 psalmie nazywa słowo pochodnią. Słowo Twoje jest pochodnią dla mojego życia i światłością dla moich ścieżek. Ono rozświeca nam drogę. Ono pokazuje kierunek naszego życia. Ono wytycza cel naszego życia. Ono określa bieg naszego życia. Wiemy, że wiemy, dokąd zmierzamy, wiemy, że na tej drodze, kiedy ono oświeca tę drogę, nie zbłądzimy. To wszystko jest w Słowie. Ono wreszcie jest także miodem. Psalmista w 119 psalmie, w 103 wersecie powiedział, o jak słodkie jest Słowo Twe, słodsze niż miód. Kiedy przechodzimy trudności, kiedy czujemy się powaleni, zranieni, duchowo może chorzy, słabi, wtedy ono działa kojąco jak miód. Staje się najważniejszą rzeczą, najlepszym pokarmem, jaki możemy mieć. To, o czym Krzysztof dzisiaj powiedział. Słowo Boże, które staje się delikatesem dla nas. Cieszymy się, gdy je możemy spożywać. Ono staje się czymś niesamowitym. Jest jak miód. Ono wreszcie jest także i życiem, samym życiem i lekarstwem dla naszych ciał. Przypowieści 4:22. Słowo Pana jest życiem i lekarstwem dla ciała. To poprzez słowo Boże życie jest inspirowane w nas. Żyjemy dzięki temu Słowu. To Słowo żyjąc w nas pobudza nas, ożywiło nas i ożywia nas. I także ono jest lekarstwem. Kiedy potrzebujemy wsparcia fizycznego, duszewnego, emocjonalnego, uleczenia zranień, uleczenia fizycznego, ono działa kojąco. Ono, gdy je czytamy, gdy na nim budujemy, gdy w nie wierzymy, gdy powołujemy się na jego obietnice, Boża odpowiedź przychodzi. A więc niesamowite rzeczy Słowo Boże może wykonać w Twoim i w moim życiu. Ono jest pomocne w codziennym życiu, namaszczone przez Ducha Świętego i nie po to przez około 1500 lat pisane, przez około 40 autorów, którzy odbierali od Ducha Świętego, spisywali to, tworzy niesamowitą całość, namaszczone. Wiele rzeczy się już sprawdziło, wypełniło, wiele się sprawdza i wypełni. Jest jedynym wyjątkowym słowem i to słowo namaszczone, Paweł mówi do Tymoteusza, pamiętaj, że ono jest namaszczone, 2 Tymoteusza 3,16 i jest dla nas pomocne w naszym życiu codziennym, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, to znaczy dojrzały, wyćwiczony, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc wartość słowa jest nie do przecenienia. Dlatego diabłu zależy na tym, aby wierzący ludzie nie czytali słowa, aby wierzący, odrodzeni chrześcijanie nie trwali w słowie, bo on wie, że w tym jest moc, że kiedy człowiek wierzący uchwyci się słowa, jest to jak miecz, który działa, jest to jak młot, który kruszy, jest to jak sędzia, który osądza i te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. Dlatego tak mocno zniechęca ludzi wierzących do czytania słowa. Dlatego tak trudno czasami zebrać się, żeby czytać to słowo regularnie, czytać je systematycznie i z odpowiednim celem i nastawieniem, aby wpływało na nasze życie. Tylko poprzez Słowo Boże możemy duchowo żyć, wzrastać i dojrzewać. Ono jest duchowym pokarmem dla naszego ducha. Pan Jezus powiedział, zwracając się do przeciwnika, gdy go kusił, nie samym chlebem żyje człowiek, mówiąc o fizycznym życiu, chleb jest nam potrzebny, ale żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I mówi tutaj o duchowym człowieku. To słowo spisane, namaszczone jest najlepszym pokarmem dla nas, do tego, abyśmy w nim trwali, a dzięki niemu żyli, wzrastali i dojrzewali. Obficie obecne w naszym życiu wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. Dotyka każdego aspektu i zagadnienia mojej osoby. Ono ma moc. Dlatego najczęściej, najpewniej Duch Święty używa słowa spisanego, gdy chce z nami porozmawiać, gdy chce nam coś przekazać, gdy chce, abyśmy korygowali nasze życie, naprawiali je, upodabniali do Jezusa, uświęcali się, chodzili w prawdzie, to przede wszystkim mamy Słowo Boże, które zostało nam darowane i Duch Święty przemawia przez Słowo Boże. Tego myślę, że doświadczyliście i doświadczacie w swoim życiu. Po drugie, Duch Święty przemawia przez inne osoby. Bóg używa zdolności, darów, powołania innych osób, aby móc przemówić do ciebie i do mnie. Robi to poprzez pasterzy, pastorów, kaznodziejów, mówców, gdy słowo jest zwiastowane, tak jak i dzisiaj, ono jest nam wykładane i ono, gdy otwieramy nasze serce, poucza nas, inspiruje, zachęca. To jest rola i to jest to samo słowo, które zwiastowane, wypowiadane, operuje i działa w naszych sercach. Dlatego Bóg używa innych, aby poprzez to słowo przemawiać do mnie. Bóg przemawia przez inne osoby, kiedy słuchamy ich świadectw, ich życia, świadectw ich życia, tego jak przeszli swoją pielgrzymkę z Bogiem, jak wyszli z doświadczeń. Bóg używa tego, aby mówić do nas i przeżycia innych są drogowskazem i słowem mówionym do naszego życia. Bóg używa naszych rozmów, wspólnego przebywania do tego, abyśmy mogli także usłyszeć słowo od Pana. Słowo, w którym On chce ciebie ukierunkować i coś do ciebie powiedzieć. Duch Święty przemawia również przez usługę innych. Może to być pieśń, która została zaśpiewana. Może to być wiersz, psalm, który został odczytany. I nagle to słowo jest dla ciebie i ty mówisz, to Bóg mówi do mnie. Nieraz jest kazanie, które jest zwiastowane, a ty myślisz, skąd mówca o tym wiedział? To jest dokładnie dla mnie. Czasami Pan Bóg, używając innych otwartości i wrażliwości, może przyjść ze słowem proroczym do twojego życia. Może być publicznie wypowiedziane, a może w skrytości sam na sam powiedziane dla ciebie, aby ukierunkować twoje życie. I gdy jest coś takiego jak to słowo prorocze z natchnienia wypowiadane przez innych, czy zwiastowane, czy poprzez świadectwo, czy rozmowę z innymi ludźmi, to zdanie, które Pan Bóg przez te osoby do ciebie powie, może być albo impulsem, który rozpocznie coś w twoim życiu, albo potwierdzeniem tego, co już przeżywasz. Rzadko, a w zasadzie patrząc na Nowy Testament, nie może być wyrocznią. To jest bardzo ważne. Nie może być wyrocznią, bo tu trzeba zrozumieć, na czym polegała obecność Ducha Świętego i przemawianie Boga w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Pan Bóg swojego Ducha zsyłał na proroków, kapłanów i królów. I przez nich wypowiadał słowa, które czasami były wyrocznią, bo Bóg używał ich do tego, aby przekazywać swoją wolę ludowi. W Nowym Testamencie, gdy czytamy, gdy Duch Święty zstąpił, staliśmy się wszyscy powszechnym kapłaństwem i Duch Święty każde swoje dziecko prowadzi. Dlatego ja odbieram coś od Pana, modlę się o to, Bóg mi mówi i najczęściej On przez inną osobę mi to potwierdza. Lub przez inną osobę daje mi impuls i potem ja się modlę, rozważam i On przekonuje moje wnętrze, daje mi pokój w sercu, utwierdza to, że to jest to, do czego mam zdążać, to jest decyzja, którą mam podjąć, to jest służba, której mam się podjąć lub cokolwiek innego. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że gdy Pan przemawia przez inne osoby, to może być to albo impuls, albo potwierdzenie tego, czego już sam doświadczasz, ale rzadko, a w zasadzie nigdy nie jest to wyrocznia. To musisz ty mieć tutaj w sercu. Stąd Boże Słowo mówi, proroctwa rozsądzajcie, badajcie, bo mamy możliwość powiedzenia, zgadzam się z tym, czy nie zgadzam się z tym. Czy to jest zgodne z tym, co Duch Święty mi tu powiedział, czy nie jest zgodne z tym, co Duch Święty mi powiedział. A więc On także przemawia poprzez inne osoby. To po drugie. Po pierwsze, co było? Pamiętacie? Pan przemawia, Duch Święty przemawia przez spisane słowo. Po drugie, przez inne osoby. Po trzecie, Duch Święty przemawia bezpośrednio, osobiście do każdej osoby. To, co już wspomniałem, mówiąc o tym rozróżnieniu impulsu, potwierdzenia, a nie wyroczni. Nowonarodzona osoba, ożywiona duchowo, może odbierać sygnały Ducha Świętego w swoim duchu. Bo ten duch zrodzony, ożywiony, komunikuje się z Duchem Świętym. I odwrotnie, Duch Święty komunikuje się z nami poprzez naszego odrodzonego, ożywionego ducha. Rzymian 8:16, Paweł tam stwierdza takie zdanie. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wcześniej był ten cytat, bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I ten to duch, Duch Święty, świadczy razem z naszym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten to duch świadczy razem z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I to po prostu się wie. To jest w nas. Gdy ja swoje życie poświęciłem Bogu, gdy w modlitwie powiedziałem, Boże, od dzisiaj chcę, byś był Panem i Zbawicielem mojego życia, to się po prostu wie. Ja wiedziałem, że stałem się dzieckiem Bożym, bo to Duch Święty zakomunikował mojemu duchowi i ja to wewnątrz siebie wiem. To często trudne jest do opisania, do określenia, ale to się po prostu w duchu wie. To jest takie przekonanie. Otrzymujesz takie wewnętrzne przekonanie, taką wewnętrzną pewność, takie wewnętrzne świadectwo, potwierdzenie, że to Duch Święty i w głębi siebie, w sercu ty po prostu wiesz, że to Pan Bóg do ciebie przemówił. I to ciężko określić i opisać. To się po prostu w duchu wie. I w taki sposób Duch Boży świadczy, poświadcza naszemu duchowi i to wlewa przekonanie w nasze serca, w naszego duchowego człowieka, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To nie polega na uczuciach, że ja dzisiaj czuję, że jestem dzieckiem Bożym, ale jutro nie czuję, że jestem dzieckiem Bożym. Bo uczucia, zmysły, to jest ciało. Duch Święty komunikuje się z nami na poziomie ducha, mówi do naszego ducha. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie kierowali się uczuciami czy odczuciami, bo uczucia prowadzą na manowce. Dzisiaj czujemy, że Pan Bóg nas kocha, ale jutro nie czujemy. Czy znaczy, że coś się zmieniło? Nie, On nas dalej kocha. Ale diabeł próbuje, bazując i żerując na naszych uczuciach, wybić nas z tego stanowiska, abyśmy stracili pewność. Bo gdy stracimy pewność, że Bóg nas kocha czy nie kocha, to wtedy, gdy zgrzeszymy, gdy nam się noga powinie, to zamiast jak najprędzej udać się do Boga i przyjąć Jego przebaczenie, to diabeł idzie dalej. Mówi, do Boga już nie podchodź. On już ci nie przebaczy. On cię przecież nie kocha. On cię już zostawił, dlatego nie masz po co do Niego przychodzić. I wtedy ulegamy temu, bo znowu nie czujemy lub czujemy się samotni lub nie czujemy Jego obecności i następny krok w strategii i mechanizmie działania diabła ulegamy i po prostu wchodzimy w coś, co nie jest Bożym wyznacznikiem dla nas. Dlatego jest bardzo ważne, że otrzymujemy wewnętrzne przekonanie i to Duch Święty świadczy razem z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi i potwierdza nam naszą tożsamość w Jezusie. Duch Święty używa również twojego sumienia, aby mówić do ciebie. A więc oprócz wewnętrznego przekonania, pewności, świadectwa, potwierdzenia, że my to po prostu wiemy, Duch Święty używa twojego sumienia. Przed nawróceniem sumienie miało tylko podstawowe zasady Bożego prawa, podstawowe takie DNA w rozróżnianiu tego, co dobre, a tego, co złe. I o tym Paweł też w liście do Rzymian mówi w 14, 15 wierszu drugiego rozdziału Rzymian 2, 14, 15 mówi, skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają, dowodzą też oni, że treść zakonu, treść prawa jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Bóg nas tak stworzył, jesteśmy, i to jest ważne, istotami duchowymi, posiadamy duszę, emocje, intelekt, umysł i jesteśmy w ciele. Ten duch, którym jesteśmy, zamieszkuje w tym ciele fizycznym. Jesteśmy w związku z tym osobami duchowymi i fizycznymi. I to jest bardzo ważne, że przed nawróceniem nasze sumienie miało te podstawowe zasady, jak mówi Paweł, rozróżnienia dobra i zła. Podstawowe, ogólnie przyjęte, bo Bóg to w nas, w każdego człowieka, czy to już nawróconego, tylko mówię, czy chrześcijanina nienawróconego, czy poganina, który całkowicie inaczej żył i nigdy nie słyszał o Bogu, włożył. To jest w nas. To jest w istotą człowieczeństwa. Sumienie. I po nawróceniu sumienie staje się takim wewnętrznym głosem, który mówi o tobie, do ciebie. Myślę, że jesteście tego świadomi i doświadczacie tego na co dzień, że coś wam mówi. Jest wewnętrzny głos, który do was mówi. To sumienie po nawróceniu stało się oczyszczone, uwrażliwione na grzech, wyczulone bardziej na grzech i na wszystko, co nie podoba się Bogu. Dlatego ono, Boże Słowo wzywa nas do tego, aby zachowywane było czystym i dobrym. List do Hebrajczyków 13:18 mówi, jesteśmy przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Paweł mówi, 2 Tymoteusza 1:3, dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę. Paweł w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale, w 16 wersecie użył takiego stwierdzenia: sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Bo czytaliśmy, że to sumienie potrafi nas oskarżyć lub wziąć w obronę. Bo ono mówi do nas, jest wewnętrznym głosem. I Duch Święty, gdy mówi do naszego ducha, mówi także do naszego sumienia. Komunikuje się z nami przez oczyszczone, dobre, czyste sumienie. Sumienie jest jak budzik, jak alarm, który się włącza. Jest jak lampka ostrzegawcza, jak sygnał. Myślę, że niektórzy z was dokładniej lub mniej dokładniej, ale śledzili w jakiś sposób tragedię katyńską, kiedy się rozbił samolot. Smoleńską, ja powiedziałem katyńską. Kiedy rozbił się samolot. Ilekrotnie mieli ostrzeżenia. Ziemia, musicie... Oni to wszystko bagatelizowali i lecieli. Tak samo dla nas sumienie jest takim ostrzeżeniem, sygnałem. Nie idź tam, nie rób tak, nie postępuj, nie odzywaj się tak, nie reaguj. Jest dzwonek, który się odzywa, budzik. Ale dzisiaj rano obudziłem się przed budzikiem, ale gdybym się obudził, gdybym je dzwonił, to co ja mogę zrobić z tym budzikiem? Go wyłączyć, wyciszyć. I już mnie nie obudzi. I sobie będę spał, ile chcę. I tak niektórzy ludzie wierzący robią z sumieniem. Wstępują na drogę nieprawości, grzechu i zaczynają zagłuszać sumienie, które mówi: nie rób tego, nie postępuj tak, nie zachowuj się tak, nie reaguj tak, nie odzywaj się tak, nie postępuj tak. Ono ostrzega, ale ja je systematycznie odrzucam. Nie patrzę, że jest to lampka ostrzegawcza, która mówi: jeśli tak dalej będę postępował, to się rozbijesz, źle skończysz. Sumienie jest głosem tego, co Duch Święty mówi do twojego ducha. I niepielęgnowane, zagłuszane, odrzucane, staje się słabe. O tym też mówi Boże Słowo, nie mamy czasu na to, ale takie przewrażliwione, nadwrażliwe, gdzie Paweł mówi, że niektórych sumienia są słabe i z powodu tego myślą, że co by nie robili, to jest grzechem, a on mówi, to wcale nie jest grzechem. Robią się one słabe. 1 Koryntian 8:7 o tym mówi. A po drugie, ciągle, systematycznie, permanentnie zagłuszane, odrzucane, prowadzi do duchowej tragedii. Do, jak to Paweł napisał, tacy ludzie, którzy odrzucili dobre sumienie, sygnały ostrzegawcze, zabrudzili je, stali się rozbitkami w wierze. Wylądowali źle. Ich statek życia nie dopłynął do miejsca, gdzie miał dopłynąć, dlatego że odrzucili dobre sumienie, zagłuszyli sumienie, którym Duch Święty do nich mówił. Paweł w liście do Rzymian 9:1 mówi też fajne słowo. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Prawdę mówię, mówi w Chrystusie, gdy piszę do nich ten list, a poświadcza mi to sumienie w Duchu Świętym. Ono nam poświadcza, ono nas albo oskarża i ostrzega, albo nam potwierdza i poświadcza, że idziemy w dobrym kierunku. Dlatego tak bardzo ważne jest pielęgnowanie sumienia, zachowywać go czystym, dobrym, wrażliwym na działanie Ducha Świętego. Duch Święty mówi do nas poprzez wewnętrzne przekonanie, świadectwo, poprzez nasze sumienie, a także Duch Święty mówi przez sny, wizje i słyszalny głos. I o tym także Boże Słowo mówi. Gdybyśmy czytali wnikliwie je w życiu Piotra apostoła, Pawła apostoła, takie wydarzenia miały miejsce, gdzie była czy wizja, czy sen, czy głos, który ich prowadził. Osobiście znam osoby, które także, gdy miały takie namacalne spotkanie z Chrystusem, powiedziały, że Jego obecność była tak niesamowita, że wyraźnie słyszały zewnętrzny głos osoby, która do niej mówiła. Ja czegoś takiego w życiu nie doświadczyłem. Doświadczyłem wewnętrznego głosu, przekonania, słyszenia tego, co Duch Święty mówi, ale to nie było wrażenie, że to jest na zewnątrz, tylko wewnątrz. Ale Bóg przemawia poprzez sny, wizje i nawet taki zewnętrzny, werbalny głos, który może się rozlec i ty się oglądasz, kto do ciebie powiedział. Bardzo ważna uwaga, gdy mówimy o tym, jak Duch Święty bezpośrednio, osobiście przemawia do każdego z nas poprzez to przekonanie w naszym duchu, poprzez używanie naszego sumienia, czy poprzez sny, wizje i może nawet zewnętrzny głos, który do nas mówi. Ważna uwaga, że to wszystko musi zawsze być konfrontowane ze Słowem Bożym. Słowo Boże, spisane Słowo Boże zawsze stoi ponad osobistymi objawieniami, ponad osobistymi przekonaniami i doświadczeniem tego, co słyszymy w naszym duchu. Słowo Boże zawsze stoi ponad tym, jest ostatecznym cenzorem. Jeśli coś, co słyszysz, jeśli coś, co ci podpowiada sumienie, jeśli coś ktoś inny ci mówi, a nie jest to zgodne z Bożym Słowem, odrzuć to i nie przyjmuj, że jest to z Ducha Bożego, bo Duch Święty nigdy nie będzie mówił przeciwnie do tego, co jest spisane w Bożym Słowie. Choćby najwspanialej to brzmiało, ale jeśli jest sprzeczne z Bożym Słowem, nie znajdujemy tego w Bożym Słowie, nie mamy potwierdzenia, odrzucajmy takie rzeczy jako niepochodzące z Ducha Bożego. To jest bardzo ważne, abyśmy byli otwarci na Ducha Świętego, byli na Niego wrażliwi, ale wszystko, co odbieramy, czego doświadczamy, konfrontowali z Bożym Słowem, bo ono jest cenzorem ostatecznym. Ono weryfikuje, jaki głos słyszysz, czy głos twojego serca, pragnienia, czy głos pochodzący z innego ducha, cokolwiek. Słowo Boże weryfikuje, bo Duch Święty zawsze będzie spójny, gdy będzie do ciebie mówił, z tym, co już wcześniej powiedział i pokazał naturę działania Pana Boga i tego, w jaki sposób funkcjonuje życie człowieka wierzącego. Dlatego zawsze to musi być weryfikowane przez Słowo Boże. Każde osobiste proroctwo, każda osobista myśl, wewnętrzne przekonanie, twoje sumienie, to wszystko musi być zweryfikowane i poddane cenzurze Słowa spisanego. Wtedy jest gwarancja, że będziesz trzymał się Ducha Świętego, że On, gdy będzie do ciebie mówił, będziesz wiedział, że to On. I tego głosu Bóg chce, abyśmy się uczyli rozróżniać spośród wielu, wielu głosów, które do nas mówią. Bóg używa Słowa spisanego przede wszystkim, używa innych osób i bezpośrednio do nas przemawia, dając przekonanie, mówiąc przez sumienie, mówiąc przez sny, wizje i nawet głos, który rozlega się dookoła nas, który fizycznie słyszymy. Ale to wszystko zawsze musi być zweryfikowane i poddane osądowi Bożego Słowa. I na koniec chciałbym nam przeczytać z książki Duch Święty, mój starszy partner, pastora Dawida Jongicho. Bardzo stara książka, tylko wstęp o roli Ducha Świętego. Posłuchajcie. Bożym przedstawicielem na ziemi jest dzisiaj Duch Święty. On kontynuuje pracę rozpoczętą przez Jezusa. Porusza się między milionami wierzących i niewierzących na całym świecie. W domach, kościołach i więzieniach przekracza polityczne bariery i dociera do krajów, w których od wieku trwa opór wobec Ewangelii. Działa dla dobra Bożych dzieci na każdym miejscu. Jego dzieła są pełne mocy i nie ustają w życiu chrześcijan szukających u Niego pomocy. Ci, którzy prowadzą życie modlitwy, kontaktują się i mają społeczność z Duchem Świętym, znają Jezusa Chrystusa najlepiej. Trudno przecenić Ducha Świętego. Kontroluje sytuacje, które zostały Mu powierzone w modlitwie. W ułamku sekundy interweniuje, by powstrzymać katastrofy, objawić właściwe decyzje i pomóc chrześcijanom w najbardziej skrajnych sytuacjach. On pobudza wierzących, oddalonych nawet o tysiące kilometrów od siebie, do modlitwy lub wsparcia, gdy jest to konieczne. Innych prosi, by modlili się o potrzeby na długo przed ich pojawieniem się. Największe korporacje na świecie dałyby wszystko, aby mieć takiego strategicznego partnera, jakim jest Duch Święty. I to jest prawda, gdy to przeczytałem sobie i to ostatnie zdanie bardzo mocno uderzyło mnie, że największe korporacje na świecie dałyby wszystko, aby mieć takiego strategicznego partnera, jakim jest Duch Święty, który doradza, pomaga, wspiera, inspiruje, przekonuje, chroni, pociesza, a więc dałyby wszystko, żeby coś takiego mieć, żeby przewidywać pewne rzeczy. Mam dobrą nowinę dla was, Kościele, i dla siebie. My tego Ducha Świętego mamy, on został dany Kościołowi, tylko chciejmy korzystać z Jego rad i z Jego obecności w naszym życiu. I to jest wybór, którego dokonujemy. I tego chciałbym, aby taki wybór dokonywał się w życiu każdego z nas. Abyśmy chcieli mieć społeczność z Duchem Świętym, aby mógł przez Słowo, przez innych i przez osobiste doświadczenia przemawiać do nas, kierować nami, abyśmy mogli mówić: Duch Święty mi powiedział, Duch Święty mnie poprowadził, Duch Święty mnie ostrzegł, Duch Święty mnie wyhamował, Duch Święty mnie ochronił, Duch Święty to, to, to i to, bo to jest celem i przeznaczeniem każdego dziecka Bożego. Bo ci, którzy są dziećmi Bożymi i dadzą się Duchowi Świętemu poprowadzić, będą doświadczać w rzeczywisty sposób Jego realności. Duch Święty jest po Twojej stronie, po mojej stronie, po stronie Kościoła, aby nas wspierać. Amen.